Rzeczowie radiowe.
Dzień dobry pani, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
I już kolejne pytania. Tym razem państwo kierują pytania do pana mecenasa Andrzeja Latocha, który zajmuje się prawem rodzinnym. Pani Gertrudo, już słuchamy.
Ja w takiej sprawie, ja właściwie jestem babcią moich wnuków. Synowa zmarła 12 lat temu. Najmłodsza wnunia miała 7 lat i wnuczek niepełnosprawny. Synowa brała alimenty i chciałam powiedzieć, teraz przyszło do syna, że on musi spłacać. Tam było 20 tysięcy, bo to przez 3 lata brała, a odsetek tyle narosło. Czy to nie przedawnia się w stosunku do po tylu latach?
Pani Gertrudo, ja muszę zadać pani pytanie. Kto syna wezwał do zapłacenia, do zwrotu tych pieniędzy? Czy czasem to nie jest tak, że tutaj jakiś zakład ubezpieczeń społecznych, tudzież jakiś zakład, który ubezpiecza rolników, go wezwał? Bo alimenty, zwykłe alimenty, które są pobierane, jeżeli zostały zużyte, to nie podlegają zwrotowi. Więc tutaj pytanie musi pani zadać dosyć bardziej szczegółowo. Kto wzywa do zwrotu tych pieniędzy?
Komornik gdzieś z Gdańska.
A jako tytuł prawny tego zwrotu, co on żąda? Dlaczego? To jest jakiś wyrok sądowy, jakieś postanowienie?
Nigdy syn nie miał. My żeśmy wychowywali te dzieciątka, moje wnuki.
Czyli państwo byli rodziną zastępczą, tak?
Nie. Ja pomagałam synowi. Z uwagi na to syn nie mógł pracować, bo miał 7-letnią przecież córeczkę i ma syna niepełnosprawnego. Także, a brała synowa alimenty. I nie wiem, czy ja chciałam się tylko dowiedzieć, bo ja nie znam konkretnie, bo jest już 12 lat po śmierci mojej synowej, miała 36 lat. Nikt nam nie pomógł. Sami żeśmy po prostu wychowywali synem wnuczęta. I czy to się nie przedawnia po tylu latach? Czy w stosunku do ZUS-u? Tak.
Powiem pani tak. Zasady roszczenia okresowe, a takimi są alimenty, przedawniają się z upływem lat 3. Ale tutaj sytuacja jest taka, że jeżeli komornik już próbuje egzekucji, to znaczy, że istnieje jakiś tytuł wykonawczy. Czyli ktoś wydał jakąś decyzję, czy to Zakład
Rozumiem.
Ubezpieczeń Społecznych albo sąd, który nakazuje zwrot tych pieniędzy. Ja się tylko mogę domyślać, że najprawdopodobniej pani mówi, że synowa brała alimenty. Ona albo brała z funduszu alimentacyjnego, albo...
Z funduszu alimentacyjnego.
Czyli zacząłem się domyślać, jak gdyby, bo bardziej to wynika. Więc ten zwrot z tego funduszu alimentacyjnego jednak również powinien się częściowo przedawnić. Ja bym proponował, żeby pani się skontaktowała z komornikiem i ustaliła tytuł, na podstawie którego komornik prowadzi tą egzekucję. Jeżeli się okaże, że on został wydany niezgodnie z przepisami, to służy pani tak zwane powództwo przeciwegzekucyjne. Tutaj bardzo mało mam tych wiadomości, bardzo mało
Rozumiem,
mam tych dokumentów, więc połowy można powiedzieć, że się domyślam z pani wypowiedzi, ale to byłoby chyba najprostszą sprawą, żeby od tego zacząć, bo tak naprawdę musi pani wiedzieć, z jakiego tytułu ta zaległość powstała. Kiedy będzie pani ją znała, to wtedy prawnik będzie w stanie pani odpowiedzieć co do ewentualnej obrony przed taką egzekucją. Życzę powodzenia, bo myślę, że jest tutaj duża szansa powodzenia w tej sprawie, biorąc pod uwagę te okoliczności, które pani wskazuje, że synowa nie żyje już 12 lat. Jest wysoce prawdopodobne, że doszło do przedawnienia tych roszczeń, ale żeby móc odpowiedzieć z pełną odpowiedzialnością, należałoby przeprowadzić analizę tej dokumentacji.
801-501-022. Dziękujemy bardzo pani Gertrudzie za to pytanie. 81-743-7383, a także pogotowie@radio.lublin.pl. Dziś to państwo zadają pytania panu mecenasowi Andrzejowi Latochowi, który zajmuje się także między innymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego. I kolejny telefon, który mamy również od naszych radiosłuchaczy i ważne pytania.
Chciałem zapytać, ponieważ mój brat ma taką sytuację, jest na emeryturze, i tam około 2000 dostaje emerytury, alimenty też płaci. i czy jego była żona chce po prostu, bo twierdzi, że to jest za mało tych alimentów, wysokość opłaty i on tam chce, żeby po prostu obciążyć go dodatkowymi, ponieważ tam ma jakieś oszczędności na swoim koncie, jeszcze z oszczędności z wcześniejszych lat, że tak powiem, zanim przyszedł na emeryturę, to ma oszczędności i po prostu, czy też sąd może z tych oszczędności też mu zabrać jakieś tam dodatkowe opłaty z tytułu oszczędności również.
Sąd w tym przypadku nie będzie nikomu, w cudzysłowie, zabierał z oszczędności, bo sąd nie ma nawet wiedzy, dopóki nie zostanie to w procesie wykazane, że dana osoba oszczędności ma. Ale tutaj ten obowiązek alimentacyjny, tak jak już wcześniej w tym programie mówiliśmy, jest wyznaczony poprzez te ramy możliwości zarobkowych i majątkowych tego zobowiązanego. Więc trzeba przyjąć, że te zgromadzone wcześniej środki, te oszczędności, to jest zgromadzony majątek, który jakieś tam dochody przynosi. Natomiast no, trzeba byłoby tu wykazywać w sądzie, między innymi, czy te środki nie są na przykład spożytkowane, nie mają być spożytkowane na przykład na przyszłą emeryturę, czy za wsparcie, czy inne okoliczności. I również tutaj porównać to z tymi potrzebami tej małżonki, bo może się okazać po prostu, że to żądanie korzystania z tych pieniędzy, które on już sobie zebrał, jest po prostu wygórowane. Dlatego tutaj to proponowałbym dobrą odpowiedź na ten pozew ze wskazaniem tych okoliczności i myślę, że tutaj jest duża szansa powodzenia, że te pieniądze, które on oszczędzał długi okres czasu, no nie zostaną jednak spożytkowane na te alimenty, bo ma prawo do tego typu zabezpieczenia, chociażby na wypadek choroby czy innych okoliczności, no nie wiem, również na przykład na okoliczność tego, że dzieci dorastają, trzeba im pomóc na przykład w zakupie mieszkania. Tutaj argumentacja może być szeroka. Raczej bym tutaj radził, żeby poważnie również porównać właśnie te jego możliwości zarobkowe z tymi potrzebami małżonki i rozważyć, czy one nie są po prostu wygórowane.
801-501-022, także 81-743-7383, a także pogotowie pogotowie@radio.lublin.pl. Pan mecenas Andrzej Latoch dzisiaj do Państwa dyspozycji zupełnie bezpłatnie udziela Państwu porad i odpowiedzi na pytania. Proszę z tego skorzystać. Takie sytuacje tylko możliwe w Polskim Radiu Lublin. I kolejne pytanie jakby z zupełnie innej dziedziny z jednej strony. Niby ta sama, ale jednak przeciwna strona medalu. Mam zasądzone alimenty, ponieważ z żoną wynikła taka sytuacja, że schodzimy się, chcieliśmy te alimenty zawiesić bądź też je zlikwidować. Czy to jest możliwe i jak to zrobić?
O, tu bardzo prosto to zrobić.
Bardzo optymistyczna kwestia.
Tak,
też.
Dokładnie to samo chciałem stwierdzić, że bardzo się cieszę, że Państwo się zeszli. Ja osobiście jestem zawsze całym sercem za tym właśnie, żeby ludzie się schodzili, żeby nie sądzili.
I mówi
się...
to prawnik.
Tak, tak, oczywiście mówi to prawnik, ponieważ proszę Państwa, niestety muszę przyznać, że sądząc się w sprawach rodzinnych często doznaję wewnętrznie takich rozterek, ponieważ sam mam dzieci, wiem jak bardzo ważne jest przekazanie im miłości, pewnych wartości i kiedy patrzę na ludzi, którzy sądzą się w sądzie, często widzę, że oni w ogóle zatracają z punktu, z horyzontu właśnie te własne dzieci, często niestety je krzywdzą. Ja swoim klientom zawsze jednak mówię, żeby pamiętali o tym, że w tym całym szaleństwie, w cudzysłowie oczywiście sądowym, są rzeczy święte, a tą dla mnie rzeczą świętą jest właśnie to, żeby dzieci nie doznawały uszczerbku, jeżeli chodzi o kwestie procesu pomiędzy rodzicami. Ale tutaj akurat, tak jak pani redaktor zauważyła, bardzo optymistyczny akcent. Ja proszę pana, poradzę panu bardzo prostą rzecz, mianowicie należy wnieść do sądu odpowiedni pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł. Tutaj sąd będzie na pewno bardzo chętny szybko tą sprawę wyznaczyć i ten obowiązek alimentacyjny zostanie wygaszony. Tutaj jak gdyby państwo jesteście razem, razem te dzieci wychowujecie, razem się wspieracie, razem się alimentujecie, jeżeli chodzi o kwestię tych dzieci. Chciałbym zwrócić uwagę, że kodeks mówi o tym, że alimentacja to nie są tylko te alimenty wyznaczone przez sąd. Tak naprawdę każdy rodzic, który ma dziecko, od momentu jego urodzenia jest zobowiązany do alimentacji tego dziecka. Czyli to, co ludzie na co dzień zwykle robią, czyli utrzymują własne dzieci.
I nie nazywają tego alimentami.
To jest właśnie ta alimentacja dzieci. Dopiero w momencie, gdy ludzie są skłóceni ze sobą, nie potrafią się dogadać. Dopiero w tym momencie wchodzi sąd i to jest bardzo ważne, bo trzeba mieć na względzie, że sąd nie nakłada nikogo na nikogo alimentów. On jedynie ustala, tak prawnie się to nazywa, ustala wysokość tych alimentów. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś nie chce dokładać się do utrzymania dziecka, to sąd go w cudzysłowie zmusi do tego, ustalając tę wysokość tych alimentów.
Witam. Kolejny mail od naszych radiosłuchaczy. Płacę na dziecko w wieku dorosłym. Przepraszam bardzo, dziecko uczące się, 200 zł. Posiadam pracę, umowę na zlecenie. Sprawa o podniesienie alimentów jest w tym momencie w toku, w sądzie. Dla mnie bardzo odczuwalne będzie podniesienie alimentów, szczególnie jeśli opiekunowie dziecka zarabiają 3 razy więcej niż moje obecne zarobki. Mam również rodzinę na utrzymaniu i kredyt do spłacenia. Czy to także będzie wzięte pod uwagę?
Tak, wszelkie okoliczności, które tutaj ten słuchacz wskazał, będą przez sąd brane pod uwagę. To znaczy, trzeba zwrócić uwagę tutaj na te okoliczności, że dziecko już jest w wieku dorosłym. Co prawda uczy się, a i również ten człowiek posiada inne zobowiązania, w tym również kredyt do spłacenia. To też jest ważne, na co ten kredyt jest zaciągnięty, bo jeżeli to jest kredyt konsumpcyjny, który ktoś wydał na, nazwijmy to, rzeczy zbyteczne, no to on jest zupełnie inaczej oceniany. Ale jeżeli to jest kredyt na przykład mieszkaniowy, który no, większość Polaków posiada i spłaca własne mieszkanie, no to nie możemy przejść nad tym kredytem tak do porządku dziennego i uznać, że oto ktoś sobie sam zaciągnął kredyt i teraz sam ma się o niego martwić. Są to normalne elementy zwykłego utrzymania człowieka i wszystkie one muszą być przez sąd brane pod uwagę.
I kolejne pytanie, tym razem od radiosłuchaczki. Mój były mąż nie zapłacił alimentów na syna za wrzesień, a powinien dopłacić po 100 zł za październik i listopad. W grudniu zapłacił normalnie, ale w styczniu tego roku powinien już wysłać do 15 każdego miesiąca po 450 zł, ale tego jeszcze nie zrobił i wątpię, czy zapłaci. Czy mam z tym zadłużeniem coś zrobić, bo nie wiem, czy zapłaci i co tak naprawdę powinnam zrobić?
Każdy, kto uzyskał wyrok alimentacyjny, otrzymuje z sądu tytuł wykonawczy. To jest właśnie ten wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności. To jest pieczątka, z której sąd stwierdza, że wyrok jest prawomocny i podlega wykonaniu, podlega egzekucji. W związku z tym ja bym proponował, aby ten tytuł wykonawczy odnaleźć, na pewno ktoś go w biurku posiada, i pójść do najbliższego komornika, który skieruje egzekucję w stosunku do tego pana, który zalega z tymi płatnościami alimentacyjnymi. Pamiętajmy, że te alimenty to nie są pieniądze na wydawanie przez małżonkę, to są pieniądze na utrzymanie dziecka. I w związku z tym jest to jedna z nielicznych okoliczności, które pozwala, że komornik może nawet egzekwować alimenty, które jeszcze nie są wymagalne. To znaczy, pomimo tego, że ktoś nie zalega z płatnościami, to komornik, jeżeli dana osoba uprawniona przyjdzie do komornika z tym tytułem wykonawczym, to komornik ma prawo egzekwować takie należności. W związku z tym dłużnik, który chciałby się z takiej egzekucji uwolnić, będzie musiał zabezpieczyć aż 6-miesięczną należność po to, żeby dobro tego dziecka nie doznało uszczerbku, żeby te pieniądze mogły być na bieżąco wypłacane osobie uprawnionej, do rąk osoby uprawnionej. I te potrzeby alimentacyjne muszą być zabezpieczone. Dlatego tutaj radzę udać się do właściwego komornika i tam u komornika są gotowe druki, które bardzo szybko się wypełnia. Komornik taką sprawę przyjmie i oczywiście bardzo szybko będzie wszczęta egzekucja. Życzę powodzenia w ściągnięciu tych należności.
pogotowie@radio.lublin.pl Dzień dobry. Jak długo rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko, które właśnie ukończyło szkołę średnią, zdało maturę i ma zamiar rozpocząć studia zaoczne ze względu na podjętą przez niego pracę?
Prawo nie przewiduje wieku, do którego dziecko należy alimentować. Prawo przewiduje tylko i wyłącznie okoliczność, że dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W związku z tym można być nawet zobowiązanym do alimentowania dzieci dorosłych, nawet w wieku bardzo już zaawansowanym, jeżeli te dzieci z różnych powodów nie będą w stanie same się utrzymać.
Dlatego tutaj też wchodzą w grę na przykład kwestie chorobowe, prawda?
Oczywiście. Można być zobowiązanym do alimentacji na przykład dziecka niepełnosprawnego, tak? I tu nie będzie to znaczenia, tak jak czasami się spotykam, że niektórzy moi klienci przychodzą i mówią, moje dziecko ma 25 czy 26 lat i ja już nie powinienem płacić alimentów. Owszem, taka granica jest przewidziana w prawach dotyczących ubezpieczeń społecznych i tutaj ZUS w przypadku śmierci jednego z rodziców wypłaca ten zasiłek na uczące się dziecko do 25 roku życia, a w przypadku, gdy dziecko kończy studia i ostatni rok studiów przypada na jego 26 rok życia, to może być wyjątkowo ten jeden rok przedłużony ten obowiązek ZUS-u. Ale w przypadku rodziców tego cenzusu wieku górnego nie ma. I tutaj należy ustalić, czy dziecko ma możliwość samodzielnego się utrzymania. I na przykład, co też się zdarza, dzieci na przykład niektóre posiadają z powodu darowizn od dziadków na przykład, czasem duże majątki, które przynoszą na przykład dochód, na przykład jakiś lokal użytkowy, który jest wynajęty i przynosi comiesięczny dochód. Tutaj należałoby to rozważać. Z pytania wynika, że dziecko zamierza studiować zaocznie. W związku z czym uważam, że przynajmniej do początku tych studiów zaocznych ten rodzic będzie zobowiązany do jego alimentacji. Ale jeżeli dziecko pójdzie na studia zaoczne, będzie się uczyło w trybie na przykład weekendowym, to w ciągu tygodnia może podjąć już pracę i jest w stanie samo się już wtedy utrzymać. Ewentualnie nawet gdyby się okazało, że nie jest w stanie się utrzymać, to jednak ten obowiązek alimentacyjny zostanie już w dużej mierze ograniczony, bo jest tam możliwość dorabiania tych w okresie tym wolnym pomiędzy zajęciami, czyli od poniedziałku do piątku.
I kolejne pytanie, pogotowie@radio.lublin.pl. Czy na apelację złożoną przez byłego męża w sprawie o podwyższenie kwoty alimentów o 150 zł lepiej odpowiedzieć na piśmie i wozić się z pismami w nieskończoność, czy lepiej w sądzie jakoś ustosunkować się do tych właśnie zarzutów byłego męża, że na przykład znacznie zawyżyłam w pozwie koszty utrzymania dziecka, bo korepetycje z języka obcego, a także wizyta u płatnego stomatologa to fanaberie, tak twierdzi mój były mąż, tudzież inne bzdury. Zaznaczam, że apelacja składa się głównie z bzdur i kłamstw i co druga linijka nadawałaby się do pisemnego komentarza i wyjaśnienia. Może rzeczywiście pan mecenas miał podobne doświadczenia i być może jest w stanie coś podpowiedzieć.
Na pewno na to pytanie odpowiem twierdząco. Zawsze warto odpowiadać na pisma sądowe na piśmie. Pamięć ludzka jest ulotna, słowo w pracy prawnika jest rzeczą bardzo ważną, ale to właśnie pismo jest tą, która wywołuje skutki.
No i też staje się dokumentem, prawda?
Oczywiście. Jest tutaj jasno już powiedziane, że jest tutaj apelacja. Prawo przewiduje, że jest możliwość wniesienia odpowiedzi na apelację w terminie 14 dni od dnia, kiedy państwo ją otrzymali. Można ją wnieść od razu bezpośrednio do sądu drugiej instancji w tym przypadku. To będzie najprawdopodobniej sąd okręgowy, bo tutaj nie ma powiedziane dokładnie, gdzie pierwszy sąd orzekał, bo jeżeli to był sąd rejonowy, to apelację będzie rozpoznawał sąd okręgowy i odwrotnie, jeżeli w pierwszej instancji rozpatrywał sprawę sąd okręgowy, apelację będzie rozpatrywał sąd apelacyjny. Natomiast w tym przypadku do sądu drugiej instancji od razu ta osoba może wnieść odpowiedź na apelację i odnieść się w niej do wszelkich zarzutów byłego męża, który wskazuje na te okoliczności. Oczywiście można do tego dołączyć dodatkowe dowody, wyliczenia, dokumenty, które o tym świadczą. Sąd będzie miał wtedy obydwa stanowiska. Będzie zdecydowanie łatwiej mu podjąć decyzję. Myślę, że może to nawet delikatnie przyspieszyć postępowanie. Przy czym tutaj też ta słuchaczka pyta, czy wozić się w nieskończoność, tak.
No to też jest chyba taka też nasza ludzka obawa i zaniechanie w ogóle tego typu chociażby konstruowania pism. Pan mecenas tutaj zaznacza, że nie należy bać się.
Nie należy bać się konstruowania pism. Zawsze należy po prostu zwykłym, prostym językiem mówić o to, o co chodzi danej osobie, pisać o tym, o co chodzi. Sąd również jest człowiekiem, tam sądzą ludzie i na pewno spokojnie przeczytają tą odpowiedź, dojdą do tego, co dana osoba chciała w ten sposób przekazać. Nie trzeba w pismach sądowych używać języka stricte prawniczego. Naprawdę wystarczy napisać to, co dana osoba chce przekazać. Owszem, prawnicy używają bardzo trudnego, często dla zwykłych ludzi niezrozumiałego języka, no ale to jest specyfika aktów prawnych i naszych już, powiedzmy, naleciałości, kiedy my musimy tym językiem się posługiwać w sądach i w naszych pismach. Natomiast tutaj uspokoję słuchaczkę, na pewno ta rozprawa apelacyjna nie będzie trwała długo, dlatego że czas na składanie wszelkich wniosków dowodowych, na dowodzenie, to jest czas w sądzie pierwszej instancji. Natomiast sąd, który rozpatruje apelację, rozpatruje ją tylko w zakresie tym, który jest podniesiony w tej apelacji. Więc jeżeli dana apelacja, tak jak tutaj, wskazywała, że ktoś się nie godzi z wysokością tych alimentów z powodu jakichś tam okoliczności, które wskazuje, to sąd będzie tylko nad tym rozważał. Dlatego też najprawdopodobniej tego typu proces zakończy się na pierwszym terminie. Tak naprawdę rozprawy apelacyjne są bardzo krótkie, bo o ile postępowanie przed sądem pierwszej instancji zwykle jest postępowaniem ustnym, gdzie dużo się toczy ustnie, są słuchani świadkowie, strony wskazują własne racje, wysłuchuje się te strony, o tyle postępowanie przed sądem drugiej instancji, a więc to postępowanie odwoławcze jest już postępowaniem stricte pisemnym. Tutaj ta apelacja zakreśla ramy tego postępowania apelacyjnego i tylko w zakresie tych zarzutów, które są podniesione w apelacji, będzie rozważał sąd drugiej instancji. Dlatego postępowania apelacyjne są postępowaniami bardzo sprawnymi, trwają krótko, zwykle taka rozprawa nie trwa dłużej niż 20-30 minut i sąd po takiej rozprawie już wydaje wyrok, w którym albo ten wyrok utrzymuje w mocy, ewentualnie w jakiejś części go zmienia. W postępowaniu cywilnym bardzo rzadko, prawie nigdy nie cofa się spraw do ponownego rozpoznania. Sąd drugiej instancji jest sądem tym właściwym już do bardzo merytorycznego rozpoznania sprawy. Ja powiem szczerze, w mediach bardzo często są klienci, którzy do mnie przychodzą, wskazują, a proszę panie mecenasie, my widzimy, że sąd znowu uchylił jakąś sprawę do ponownego rozpoznania. Zwykle są to uchylane sprawy karne. Tam wszelkie błędy formalne niestety skutkują koniecznością uchylenia tego procesu do ponownego rozpoznania. W prawie cywilnym jest dokładnie odwrotnie. Sąd drugiej instancji, jeżeli widzi błędy sądu pierwszej instancji, zobowiązany jest do ich naprawienia, a nie do odsyłania sprawy z powrotem do sądu niższego w celu jej ponownego rozpoznawania. Dlatego proszę nie bać się tego postępowania apelacyjnego, proszę wskazać tutaj swoje argumenty i one na pewno zostaną wzięte pod uwagę.
A tak wszystko państwu pięknie, klarownie tłumaczy pan mecenas Andrzej Latoch. Warto zadzwonić, zadać pytanie 801 501 022, a także 81 743 7383. Pogotowie @radio.lublin.pl.